Jeżeli ktoś mi przyjdzie biegać 40 minut i powie, że on chce tu już biegać w jednym tygodniu interwał, podbieg, bieg ciągły, wiesz, longa, narastający i tak dalej, to powiem, stary, hold your horses, biegasz na razie 40 minut, spokojnie. Więc tutaj z tych takich bodźców treningowych nie należy od razu wszystkich strzelać, bo rzeczywiście potem jak się wystrzelamy ze wszystkiego i ktoś biega 40 minut, a już wali tam ponad 100 km grubo, to później jest ciężko, bo już nie ma co dokładać.
Partnerem odcinka jest marka Trek Nutrition, jeden z liderów na rynku suplementów diety dla sportowców i osób aktywnych. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z produktami Trek Endurance. Jest to linia dedykowana osobom uprawiającym sporty wytrzymałościowe, m.in. bieganie. W jej portfolio znajdziemy na przykład izotoniki, żele energetyczne oraz batony proteinowe. Więcej informacji o produktach oraz promocjach znajdziecie na stronie trec.pl oraz kontach social media marki. Mam do Ciebie prośbę. Poświęcam dużo czasu, abyś mógł słuchać tych podcastów bezpłatnie, regularnie i w dobrej jakości. Dziś proszę Cię, abyś to Ty poświęcił dosłownie kilka sekund na ocenę podcastu na Spotify, subskrypcję na YouTubie lub zaobserwowanie moich kanałów w mediach społecznościowych. To dla mnie szczególnie ważne, gdyż jestem solowym twórcą. Dzięki temu wsparciu docieram do nowych słuchaczy i mam szansę dalej rozwijać swój projekt. Zajmie Ci to tylko chwilę. Zrób to teraz. Dziękuję i zapraszam na dzisiejszą audycję. Cześć, to Kuba Pawlak. Powiedziałbym dziś, że zapraszam Was na kolejną treningową rozmowę, ale de facto będzie to coś zupełnie odwrotnego. W tym odcinku chciałem porozmawiać o wszystkim tym, co treningiem właśnie nie jest, a co wpływa na potencjalne modyfikacje planu treningowego oraz ogólnie na naszą sportową dyspozycję. Jednym słowem, jeżeli trening wraz z całą otoczką zabiera nam powiedzmy 2 godziny dziennie, to dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje w pozostałych 22 godzinach doby i jak to wpływa na naszą formę, w zależności od czynników tych zależnych od nas i niezależnych, jak modyfikować te nasze plany treningowe, aby sportowo jak najmniej stracić, a kto wie, może nawet opracujemy jakiś patent, jak można na tym zyskać. Skąd taki pomysł na odcinek? Po pierwsze, wydaje mi się, że sporty wytrzymałościowe, w tym bieganie, są jednymi z tych, które, aby osiągnąć pewien poziom, wymagają najwięcej, jeżeli chodzi o higienę takiego funkcjonowania. One kradną nam to życie małymi porcjami i wraz z rozwojem sportowym zagarniają tego życia coraz więcej. Biegaczem, przynajmniej tym bardziej ambitnym, jest się w sumie przez całą dobę i to może jest powód, dla którego często jesteśmy tymi dziwakami, których unika się na imprezach towarzyskich lub w pomieszczeniach socjalnych w pracy, w obawie, abyśmy nie rozgadali się na temat biegowych podbojów, diet czy rolowań. Z drugiej strony mam też takie przeświadczenie, że dla wielu z nas na poziomie, na którym jesteśmy, bardziej istotne dla formy sportowej niż to, jak idealnie zaplanujemy sobie trening, jest to, co zrobimy przed, po i jak go zregenerujemy, jak na przykład wyśpimy się w weekend. No i takich zmiennych pozatreningowych jest zdecydowanie więcej właśnie u nas, czyli osób trenujących amatorsko, pracujących, mających rodziny, kredyty, obowiązki. Dlatego zaprosiłem dzisiaj do studia kogoś, kto nie dość, że sam stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w kraju biegaczy amatorów, to zajmuje się trenowaniem właśnie sobie podobnych od bardzo dawna, będąc wciąż jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów na rynku. Podejrzewam, że przez jego ręce przeszła już taka liczba biegaczy, że jest to już jakaś grupa istotna statystycznie, której nie powstydziłyby się najlepsze przedwyborcze sondażownie. A znając mojego gościa, wiem też, że nie chowa swojej wiedzy i przemyśleń do szuflady, dlatego jestem pewny, że konstruktywnej i ciekawej rozmowy, z której każdy z nas dzisiaj wyniesie coś do swojego warsztatu, bo moim gościem jest Bartek Olszewski, znany jako warszawski biegacz. Cześć Bartek.
Cześć Kuba. Witam wszystkich słuchaczy i gratuluję pięknego, jak zwykle przydługiego wstępu, ale był on bardzo fajny. Ja tylko powiem na początku, że tam powiedziałeś, że 2 godziny treningu dziennie, no jakbyśmy tak 2 godziny dziennie trenowali, to już można by było się na igrzyska szykować. No ale tak, porozmawiajmy, myślę, że to jest bardzo fajny temat i warto go ugryźć.
Powiedziałem precyzyjnie 2 godziny treningu, które zajmuje nam trening z całą otoczką, tak?
Jasne.
Więc podejrzewam, że zanim zasznurujemy buty, wybierzemy sobie dobry podcast, wejdziemy jeszcze pod prysznic, a być może ktoś na przykład się się rozciąga, nie wiadomo, może są tacy.
Są tacy, są tacy. To podobno są.
Chodzą takie legendy, więc kto wie, może tak faktycznie jest. Mniejsza o szczegóły, o szczegółach sobie porozmawiamy w dalszej części, ale ty właśnie już tutaj ujawniłeś swój analityczny umysł, bo byłeś z zawodu programistą, więc skoro tak analitycznie podchodzisz do tematu, to może na początek właśnie oszacowałbyś na szybko, ilu tych podopiecznych mogłeś mieć w swojej trenerskiej karierze, przygodzie. Od kiedy trenujesz w ogóle biegaczy i ilu mogło się ich przez lata uzbierać? No i powiem od razu, że zbanuję wymijające odpowiedzi, bo wiem, że dasz radę policzyć.
Tak. Znaczy wiesz, ja się nigdy raczej nie migam od takich odpowiedzi, nie są to żadne tajemnice. Tutaj jest tylko, chciałem powiedzieć, bo wiesz, co innego jest trenować kogoś, rzeczywiście być jego trenerem takim online z pełną kontrolą treningową, a co innego powiedzmy, nie wiem, spotykać się, ja od chyba już no na pewno od ponad 10 lat, myślę, jak już 2012-2013 roku, prowadzę treningi grupowe, kiedy to jeszcze nie było modne i praktycznie ich nie było. Pamiętam, chyba pierwsze treningi były do BMW półmaratonu praskiego. No i potem się tak to ciągnęło, no pod tym względem się na pewno setki biegaczy przewinęły, które się spotykały, które ze mną rozmawiały i rozmawialiśmy o planach, treningach. Jeżeli chodzi o takie treningi już stricte osób konkretnie, no to też już się ciągnie plus minus od tego samego okresu. Natomiast no tak od 3 lat, powiedzmy 3-4 już bardziej zajmuję się tym zawodowo. Ile osób się przewinęło ogólnie? Myślę, że około 100. Nie znam dokładnej liczby, naprawdę tu jakby nie. Ja tego, to jest tak, jakbyś mnie spytał, już się zawsze śmieję, ile maratonów przebiegłem, to bym ci nie powiedział. Natomiast to jest ten rząd liczb, oczywiście to nie jest tak, że w tej chwili trenuję tyle osób, bo to by było niemożliwe po prostu. Tutaj wiadomo, są rotacje, są osoby, które na przykład chcą się przygotować konkretnie, powiedzmy, przebiec maraton, spełnić marzenie. Niektóre osoby są ze mną od 4, 5 albo więcej lat, niektóre trenują sezonowo, więc to różnie. Natomiast myślę, że 100 to się na pewno przewinęło.
No właśnie, czyli możemy już trochę na tym twoim doświadczeniu pobazować, bo będąc z nimi w kontakcie, no na pewno znasz już te najbardziej standardowe takie przywary, nieprzywary i trudności tak naprawdę, które wynikają z połączenia treningu z życiem. O, nazwijmy to w ten sposób. Tu cały czas na roboczo będziemy próbować wymyślić w ogóle tytuł tego podcastu, bo jak nazwiemy go pozostałe 22 godziny poza treningiem, to nie będzie zbyt sexy i nie będzie wiadomo, o co chodzi, ale może gdzieś to nam wyjdzie. Ale jestem jeszcze ciekawy, zanim zaczniemy rozmawiać o pozatreningowych rzeczach, to po tych latach, o których powiedziałeś, jestem ciekawy, czy wypracowałeś jakąś taką swoją autorską myśl treningową, bo to zawsze jest taka, wiesz, wypadkowa różnych źródeł, doświadczeń i no i tego, co sam wymyślisz. Jestem ciekaw, czy masz swój taki znak rozpoznawczy. Ja znając kilku twoich zawodników, coś bym mógł zasugerować, ale nie chcę tego robić. Najpierw może ty powiedz.
Kurczę, to nie wiem, wiesz. Znaczy, ja bym powiedział, że raczej nie. Zawsze takie określenia training system, coś tam, running formula i tak dalej, trochę mnie śmieszą, bo tak naprawdę uważam, że to jest, no trening biegowy jest od lat, on się nie zmienia jakoś bardzo, tam nie ma, nie wiem, jakichś nie wiadomo fajerwerków i to jest kwestia poukładania, dopasowania tego do zawodnika. Wiadomo, że każdy opiera może bardziej na jakimś systemie, nie wiem, jeden bardziej na szybkościowym, drugi bardziej interwałowym, ktoś na bardziej wytrzymałościowym. Ja nie wiem, czy osobiście jest coś, co ja bym tak bardzo stosował u swoich zawodników.
Coś, co jakbyś zobaczył plan treningowy rozpisany na kartce i zobaczyłbyś taką, a taką jednostkę, to byś wiedział, że to musi być twój. To jest jak podpis elektroniczny.
Jakbym zobaczył tam jakiś rozbudowany trening interwałowy, gdzie się dużo dzieje, to pewnie bym powiedział, że to ja. A to wynika z tego, i to pewnie będziemy o tym rozmawiać, że przez te wszystkie lata zauważyłem, że u większości zawodników właśnie amatorskich coś, co ich hamuje w rozwoju, to jest monotonia treningowa. I naprawdę wystarczy ten trening troszkę zmienić, żeby on wyglądał inaczej na papierze. Im się wydaje, że robią coś innego, cały czas coś innego, tydzień w tydzień i mają ochotę to robić, rzeczywiście robią. Natomiast jak co tydzień dostają 5 razy kilometr, 4 razy 2, 10 ciągłego, to się po prostu tym nudzą. A jak dostaną na przykład, wiesz, 3 razy 600 z przerwą 100 metrów, przerwa 3 minuty między blokami, to jest wow, idą i wiesz, zajarani. I to jest super. Ja sam, uwierz mi, że ja sam sobie takie treningi robię, jakby wiem, że to jest, bo to chodzi w treningu, to jakby tutaj nie ma złotych tych środków. To jest praktycznie to samo, ale wystarczy troszkę zmienić i od razu inaczej fajnie się biega.
W innym, ciekawszym pudełku. Nie?
Dokładnie
mogę
tak.
Mogę pokazać ci moje notatki, dokładnie to sobie zapisałem.
A widzisz, no to jesteśmy zgodni, tak. Ale to rzeczywiście staram się to robić, od lat to robię. I rzeczywiście to jest, mam odzew, że rzeczywiście ludzie lubią te treningi, właśnie lubią, jak się dużo zmienia, lubią, jak to jest ciekawe.
Powiedz mi w takim razie, czy podpiszesz się pod takim stwierdzeniem, które wybrzmiało w tym moim tradycyjnym przydługim wstępie, że mając standardowy, ale taki powiedzmy średnio zindywidualizowany plan treningowy, bez fajerwerków, ale dbając przy tym o higienę, regenerację, poza treningiem, dojdziemy dalej niż mając taki doskonały plan napisany pod swoje możliwości, ale cała reszta tam będzie mocno kulała.
Teraz bym też musiał to wyciąć. Wiesz co, podpisałbym się, ale bym na marginesie tam sporo uwag zrobił. Rzeczywiście bym się podpisał, natomiast ważne jest, że realizując ten plan, rzeczywiście, jeżeli ktoś dostanie taki plan treningowy, który wcale nie jest idealny, ja w ogóle uważam, że nie ma idealnych planów treningowych, ale powiedzmy, że to jest plan, który nie do końca nawet pasuje, nie jest on jakiś wybitny, patrzysz na niego i dużo rzeczy by zmienił, ale ktoś go realizuje i rzeczywiście, poza tym, że właśnie to, co mówisz, wysypia się, regeneruje, odpowiednio odżywia, to jeszcze w ten plan, jak ja to mówię, wkłada serce. W sensie on realizuje ten plan z taką poczuciem, że ten plan gdzieś go zaprowadzi. Wierzy w to, robi trening, ma świadomość, po co ten trening robi. To rzeczywiście zajdzie dużo dalej niż osoba, która ma najlepszy plan na świecie, napisany przez najlepszego trenera, ale trochę olewa wszystko w koło. Poza tym robi to tak na zasadzie, idzie na trening, robi trening, bo to super trening, więc zrobi, zapomina i tak do końca po prostu wydaje mu się, że zrobi trening i będzie wszystko super, to tak do końca nie działa. Więc podpisałbym się z tymi uwagami na marginesie.
A jak dużo takich osób spotykasz na swojej drodze, chcących mieć idealny plan treningowy, na przykład od ciebie czy od innego trenera, a niedowożących właśnie organizacyjnie, co sprawia, że na koniec dnia ty wiesz, mając swoje doświadczenie, że ten wynik jest średni w stosunku do ich potencjału. To jest bliżej, nie wiem, 10% czy 50%?
Ja bym powiedział, że bliżej nawet 50%. Mhm. Tylko, że to nie wynika z tego zawsze, że nie chcemy, że nam się nie chce, że po prostu olewamy to, tylko często to wynika z trybu życia, z naszych obowiązków, bo jakby no powiedzmy mi albo komuś, kto nie wiem, nie ma rodziny, prawda, ma jakąś pracę do ruszu, albo nawet pracuje, albo jak ja na początku zaczynałem, nie mając jeszcze rodziny, jest łatwiej pod tym względem, że no nie mamy dużo rzeczy na głowie. Robimy trening, mamy pracę, która też powiedzmy wtedy jeszcze nie jest może najważniejszą rzeczą w naszym życiu i jesteśmy w stanie się skoncentrować na tym treningu i zrobimy go. Jak wracamy do domu, to nie myślimy o tym, prawda, że mamy, nie wiem, zająć się domem, że mamy rodzinę, mamy dzieci, więc jest dużo łatwiej. Później to się zmienia, natomiast też nie zawsze. Są osoby świetnie zorganizowane, są rodziny, które jakby no sport jest częścią ich życia, im jest też łatwiej. Często jest tak, że i żona, i mąż, prawda, uprawiają sport, świetnie się w tym uzupełniają, może powiedzmy jak ja z Kasią. No a jest tak, że często rzeczywiście ten sport jest dodatkiem. Trenuje sporo osób, gdzie to bieganie jest bardzo ważne. To jest taka ucieczka, znaczy może nie nazwałbym ucieczka, ale też taki po trudach pracy, po trudach tych rodzinnych, wszystkich zmęczeniu, po stresie, jest to najlepsze rozładowanie emocji i takie uspokojenie emocjonalne organizmu i naprawdę dużo osób tak ma. I oni koniecznie nie chcą zajść jakoś strasznie wysoko, bo my teraz mówimy, że to bieganie, prawda, widzimy przez pryzmat trochę też naszych, że my chcemy jak najlepsze wyniki. Często mam osoby, które okej, chcą gdzieś tam przebiec sobie, powiedzmy półmaraton, maraton albo poprawić wynik, ale dla nich najważniejsze jest to, żeby właśnie wyjść, żeby mieć tą motywację i żeby zmotywować ich do tego, żeby oni biegali te 3-4 razy w tygodniu, bo dla nich to jest najlepszy taki odpoczynek dla głowy i właśnie no, zwiększa standard w ogóle, znaczy standard, zwiększa jakość ich życia. Mhm.
No to zawsze ciekawe sformułowanie i takie, to pewnie temat już bardziej do rozwinięcia z jakimś psychologiem może w którymś z następnych odcinków, ale ja zawsze zastanawiam się, bo to jest taka fraza, to co powiedziałeś o tym, że bieganie fajnie czyści głowę, która no super często się powtarza i też bardzo często możemy przeczytać w takich lifestyle'owych bardziej magazynach o tym, jak się chce kogoś w ogóle zmobilizować do biegania, to się podaje jako taki sztandarowy właśnie atut, a ja na przykład po sobie mam takie spostrzeżenia, że w momencie, momencie, kiedy gdzieś tam życie mocno przytłacza, jak każdego z nas i jakieś problemy mocno siedzą mi w głowie, to mam problem z wychodzeniem na bieganie, bo to jest taki czas, kiedy nie mogę tego niczym sobie przykryć, pracą, jakimiś innymi rzeczami i wtedy ta głowa bardzo intensywnie pracuje i te myśli bardzo często tak natarczywie wracają. Nie?
Wydaje mi się, że masz podobnie jak ja, bo jakby może my mamy trochę inny cel w tym bieganiu. Ja też jak jestem obciążony wieloma rzeczami, to ciężko mi się skupić na samym treningu. Skracam go, ciężko mi się biegnie, ciężko mi się skoncentrować, więc rzeczywiście ciężko mi w ogóle wejść w taki plan treningowy. Natomiast rzeczywiście jak mam taki spokój, ogólnie jest mi dużo łatwiej trenować. I zresztą to w ogóle widać, prawda, po biegaczach już wyczynowych. No tamten spokój taki głowy i spokój w koło treningowy jest niesamowicie ważny i nie bez powodu to, że biegacze z Afryki, że biegacze kenijscy biegają tak dobrze, no oni nie mają zbyt dużo zmartwień. Oni nie myślą o milionie rzeczy w ciągu dnia, tylko oni po prostu myślą o tym, żeby wyjść na trening, zrobić trening i mało co ich obchodzi. I rzeczywiście ta koncentracja na treningu jest niezwykle ważna.
Zastanawiam się tylko, czy też tutaj z kolei nie ma takiej pułapki, że jak żyjesz tylko tym treningiem i nie ma całej reszty, to w dniu startu, zwłaszcza przy tych biegach długodystansowych, z kolei to w drugą stronę też nie paraliżuje, że tak kiedyś już tutaj rozmawiałem z jednym z moich gości, że właśnie dobrze jest mieć takie krzesło, które ma więcej nóg niż tylko bieganie, bo potem wiele osób tej presji nie dźwiga. Ale mnie o tym...
Tak, to jeszcze powiem, bo to też jest ważne, że fajnie mieć odskocznię od biegania, bo jeżeli się zafiksujemy tylko na bieganiu i nie ma nic innego, to zobacz, jak łapiemy kontuzję, albo jak coś nam przestaje iść. To jest naprawdę tragedia. To ciężko z takimi osobami przez jakiś czas w ogóle się rozmawia nawet, bo oni muszą pauzować powiedzmy tydzień, dwa.
Już dokładnie.
Już nie mówię tu, wiesz, o 3 miesiącach, ale to są ciężkie przypadki. Rzeczywiście jakby rzeczywiście każdy, też to psycholog powie i tak dalej, warto mieć jakąś odskocznię od tego biegania, warto też mieć coś innego. A z tą presją no to różnie jest. Niektórych rzeczywiście to paraliżuje, niektórych to nakręca. To jest coś, nad czym też trzeba pracować. Pewnie to jest element treningu, moim zdaniem, w ogóle sportowego, biegowego, nie tylko biegowego, ale ogólnie sportu.
Już to nam się przebiło to, że ten mój podcast, no, oprócz tego, że właśnie podnosi świadomość, to też nie pudruje do końca rzeczywistości. Nie będziemy wam tu wkręcać, że bieganie to same endorfiny i ogólnie sport dla każdego, bo ja na przykład tak nie uważam i zawsze byłem daleki od tego, żeby namawiać wszystkich do biegania. Uważam, że to jest sport akurat dla osób o jakichś tam specyficznych predyspozycjach, które tam to lubią. Może stąd będzie wynikało moje takie dosyć bezpośrednie pytanie do ciebie, Bartek, bo mówiliśmy na początek o tej rozpoznawalności. Jako taka właśnie rozpoznawalna postać masz swoich miłośników, ale są też zawistnicy, jak to zazwyczaj bywa. Co najczęściej wypominają ci drudzy?
Ojej, wszystko już mi chyba wypomnieli. Nie wiem, czy znalazłbym rzecz, której by mi nie wypomnieli. Nie no, tam się dużo tego przewijało, ja już... Nie, no naprawdę, ciężko mi wymienić jakąś konkretną rzecz, bo...
No jakby... ale jak to taka szpila, wiesz, już taka powiedzmy poniżej pasa, to jest co?
Nie wiem, czy jakby szpile są poniżej... Ale że ogólnie, wiesz, no to wynika jak... Znaczy...
Powiem ci, do czego piję.
Tak. Bo naprawdę bym był w stanie wymienić ci tu 100 rzeczy, jeśli nie wiem, która jest najgorsza.
Tak, śledząc twoje media społecznościowe, miałem wrażenie, uważam właśnie, że to jest jedna z takich rzeczy poniżej pasa, że takie osoby, którym zależało ci, żeby dopiec ci za wszelką cenę, wypominały ci na przykład złamanie zmęczeniowe.
Tak. I uważam też, rzeczywiście masz rację, że w ogóle... No,
I o ile właśnie, no nie chcę jakby tutaj, wiesz, robić żadnej taniej sensacji, odgrzewać kotleta i tak dalej, ale wydaje mi się, że właśnie w kontekście tego odcinka i takiego zamysłu, żeby jednak uświadamiać naszych słuchaczy i siebie nawzajem, to pytanie może mi się wydać właśnie zasadne i merytoryczne, bo już sporo lat minęło, ty masz na pewno więcej doświadczenia i zastanawiam się, czy jak analizujesz ten swój jakby największy uraz w karierze z perspektywy czasu, to czy uważasz właśnie, że to mogło być spowodowane za mocnym treningiem, czy też właśnie tą niewłaściwą regeneracją, niewłaściwą otoczką, czy twoim zdaniem to kompletnie nie miało związku, a powód mógł leżeć gdzie indziej?
Zgadzam się z tobą w 100%. Uważam, że w ogóle komuś wypominanie jakby i takie, nie wiem, hejtowanie, krytykowanie za kontuzję jest w ogóle nie na miejscu i to jest jakby bardzo ciężka sprawa dla każdego biegacza. Też to jest na zasadzie, że wiesz, osiągasz, wygrywasz, w moim przypadku Wingsa, jakby ludzie naprawdę nie widzą, ile pracy za tym stoi. To absolutnie uważam, że może z 5 osób widziało, jak ciężko pracowałem na te sukcesy. Natomiast łapiesz kontuzję i wiadomo, wszyscy są mądrzy. Czy wiadomo, że po czasie jesteś mądrzejszy. Na pewno wpłynęło to na to, że rzeczywiście jak trenowałem, pracowałem normalnie na etacie, siedziałem 8 godzin dziennie przy biurku. Pozycja siedząca nie jest optymalna, więc to miało na pewno wpływ. No też ciężko powiedzieć, że ciężki trening nie miał wpływu, no bo skoro jest to złamanie zmęczeniowe, więc doszło do jakiegoś zmęczenia. Natomiast wiesz, jak ludzie słyszą coś takiego jak złamanie zmęczeniowe, to wydaje mi się, że Boże, co ten człowiek nie robił, że to w ogóle wiesz, wyobrażają sobie, że no, trenujesz na zasadzie, że po każdym treningu leżysz, umierasz i tak dalej. Natomiast mało kto wie, że jest to, z tego co ostatnio czytałem, druga najczęstsza kontuzja w ogóle wśród biegaczy wyczynowych. Że jest to bardzo częsta kontuzja, która też najczęstsza kontuzja, która nie jest rozpoznawalna, bo jak ktoś ci mówi na przykład, że nie biegał 6 tygodni czy 7, bo go piszczel bolał, bo miał zapalenie okostnej, to ja się mogę założyć, że to było złamanie zmęczeniowe, że to jest naprawdę bardzo popularna kontuzja, tylko trzeba zrobić rezonans, a mało kto robi rezonans i widzi, że miał po prostu złamanie. Więc tak, uważam, że jest to bardzo niefajne, że kogoś się krytykuje za złamanie, znaczy, że w ogóle się krytykuje za kontuzję.
Wszyscy się, myślę, ja i słuchacze pod tym podpiszą, ale zastanawiam się, jakbyś właśnie mógł określić, na ile sam trening, a na ile rzeczy okołotreningowe związane z regeneracją mogły, jeżeli to jest w ogóle możliwe. A być może ty na przykład po latach doszedłeś do tego, że nie wiem, że powód był zupełnie inny i nie dotyczył za bardzo tych sfer. No, powiedziałeś, że trening...
Wiesz co, bym powiedział, że 50 na 50. Okay. Ciężko mi jest to tak dokładnie. Tam na pewno... Jakby składowych na pewno było sporo. To nie jest tak, że przeważnie, że to jest jedna rzecz. No okej, zmęczenie też... To trening w zimie wiesz, bez jakiejś odpowiedniej, powiedzmy, rozgrzewki, normalna praca na etacie, jednak spora objętość, bo zaczynałem się przygotowywać do Mistrzostw Świata na eliminacji, do Mistrzostw Świata na 100 km. Dużo tego było, natomiast to też jest tak, ze złamaniem na przykład kości krzyżowej moim, że to absolutnie nie ma żadnych wcześniej objawów. To jest na zasadzie, że biegasz, wszystko super, raptem nawet skończysz trening, ja wtedy pamiętam, biegałem z Mariuszem Giżyńskim w Kampinosie, biegaliśmy 20 km, skończyłem trening, dojechałem do domu, coś mnie tam lekko bolało w plecach. Położyłem się i po 2 godzinach no już wiedziałem, że nie pobiegnę, że coś tam się stało złego. Natomiast to absolutnie nie daje żadnych wcześniej objawów. Natomiast jeżeli miałbym określić, ja w ogóle uważam, że wiesz, no, jeżeli trenujesz wyczynowo i ścigasz się na dystansie, wiesz, no, 88 km na asfalcie, robisz 200 km, żeby wygrać taki bieg, no bo nie zrobisz tego biegając 100 km. To jakby no, musisz rzeczywiście poświęcić kupę czasu, musisz biegać treningi bardzo wytrzymałościowe, długie, więc ryzykujesz. Jakby ja to ryzyko podejmowałem i to było, wiesz, to był jeden wings, drugi wings, trzeci wings. Rzeczywiście, może powinienem zrobić dłuższe roztrenowanie, może powinienem bardziej odpocząć. Ciężko to powiedzieć. Ja później robiłem masę badań, densytometrię kości, robiłem badania składników mineralnych, wapnia, witaminy D i tak dalej, żeby zobaczyć, czy coś na to wpłynęło. Nie, wszystko było super, ale kość jakaś nie wytrzymała. Skądinąd najmocniejsza kość w organizmie, więc żadna inna nie puściła. To jest... więc wiesz, no różnie, to też się wydaje niesamowicie rzadkie. Później jak poczytałem, bardzo dużo biegaczy w Stanach miało tą samą kontuzję. Bardzo podobną miał ostatnio Jan Frodeno w triatlonie. Emma Coburn miała, z tego co pamiętam, chyba data Lisenheim, także no trochę tych osób miało i myślę, że dużo więcej. A jeszcze jedna ważna rzecz, bo przez to właśnie, że jest taki trochę, użyję tego słowa, hejtowanie tych kontuzji i tak dalej, wiele osób w ogóle nie pisze o kontuzję. Wiesz, my znamy sporo osób, ja znam sporo osób z Polsce wyczynowych, które miały kontuzję. Znam takie osoby, które miały dokładnie tą samą kontuzję jak ja, 3 bym wymienił teraz tu od razu, które tego nigdzie nie pisały, bo boją się takiego, wiesz, właśnie trochę ostracyzmu ze świata biegowego i tak dalej. Nie, znaczy, trochę ich rozumiem. Z drugiej strony, ja uważam, że to jest element sportu i nie wiem, ja się nie boję o tym pisać. Wręcz przeciwnie, pisałem o tym i staram się pisać. Jeszcze mam zamiar więcej pisać o złamaniach zmęczeniowych i kontuzjach, bo uważam, że na tym właśnie, no jeżeli nie będziemy o tym pisać, to się o tym nie nauczymy, nie? Jakby nie będziemy wiedzieć, z czego to wynika. Co to jest za kontuzja, jak ją leczyć. Do mnie i do Kasi pisze mnóstwo osób, które mają złamanie zmęczeniowe. Właśnie co mają robić? Co mają robić, jak mają z tego wyjść? I wiesz, lekarze też nie znają tych kontuzji. Uwierz mi, że tam jest paru lekarzy, no oczywiście lekarzy sportowych, którzy to ogarniają, ale większość lekarzy tak naprawdę za bardzo nie wie, jak postępować w tych przypadkach i wiesz, masz kontuzję, złamanie zmęczeniowe i mówią, a to jestem, okej, możesz na rowerze jeździć i tak dalej. Natomiast no, w większości przypadków jednak najlepiej działa 6 tygodni zupełnego odciążenia i kość się zrasta.
No ja faktycznie również mam taką intencję i po to ciągnę tą rozmowę w takie kierunki, żeby o tym mówić, żeby ta świadomość rosła. Nie jesteś pierwszym gościem mojego podcastu, który miał złamanie zmęczeniowe, więc a tych odcinków nie ma jeszcze aż tak dużo,
tak, tak.
Więc to znaczy, że jest to problem, który nas dotyka i zdecydowanie warto o nim mówić i dzięki za twoją w ogóle postawę taką otwartą.
Ja jeszcze tylko powiem, że wiesz, jak ktoś przyjdzie i powie, że miał naderwanego Achillesa albo naderwaną dwójkę, to tak, to jest taka zwykła kontuzja, ona jest dużo gorsza niż złamanie zmęczeniowe na przykład piszczeli, to jest dużo gorsza kontuzja.
No dobra, ale żeby, bo rozmawiałem o tym, że jeszcze, znaczy mówiliśmy o tym, że nie mamy jeszcze tytułu odcinka, to żeby on się nie nazywał złamania zmęczeniowe, to odbiję już trochę od tego tematu i zaczniemy sobie rozkładać to pozabiegowe życie na czynniki pierwsze. I zanim o rzeczach, na które mamy wpływ, to może dwa słowa o tym, co determinuje nasz trening, ale absolutnie jest poza naszą kontrolą. Mam tutaj na myśli wiek. Kilka osób już chciałem podejść tym pytaniem, ale wszyscy jakoś odpowiadali naokoło, więc bardzo wierzę w ciebie. Może ty pokusisz się o podzielenie swoimi przemyśleniami na ten temat. Najpierw otwarte pytanie ci zostawię.
Wiek ma wpływ. wiesz co? Nie, no rzeczywiście, wiesz, to jakby to nie jest tajemnicą. Im jesteśmy starsi, to w pewnym momencie jest nam ciężej. W sensie nasza siła mięśniowa zanika, szybkość zanika, ilość włókien mięśniowych i tak dalej, to wszystko zanika. Po prostu się starzejemy, jesteśmy słabsi, wolniejsi. I to jest fakt, to tego nie oszukamy. Natomiast no to też nie jest tak, wiele osób myśli, że prawda, że nie wiem, ma 40 lat, tak teraz mam 30, 39 i że to już jest tragedia, że to już wiesz, to, jeżeli no, biegamy na poziomie wyczynowym i trenujemy 800 metrów, to już jest tragedia dla nas, już nie mówiąc o sprincie, chociaż też już są przypadki, to jakby sport pokazuje z roku na rok się przewiekowo wydłuża i coraz starszy, to też w kolarstwie bardzo widać, w piłce nożnej, prawda, kiedyś tam 35 lat, to już tenisista 35 lat, to już mastersów kończył, a teraz jeszcze 40 grają w wielkich szlemach. Natomiast rzeczywiście no, jest ciężej, natomiast to też nie jest tak, że ten trening totalnie powinien się różnić. Wręcz jak, może inaczej, jeżeli rzeczywiście masz 20, nie wiem, 5-30 lat, to dużo więcej rzeczy twój organizm jest w stanie ci wybaczyć. Jak masz 40 lat, to już mniej ci jest w stanie wybaczyć. Jak ja miałem, nie wiem, 25-30 lat, no to nie bez powodu nawet tam memy powstawały, prawda, że nie wiem, po treningu siedzę z lodami albo jestem na imprezie i mimo wszystko szybko biegam, bo rzeczywiście tak było. Jakby mój organizm nie potrzebował super diety. No, jakby no, byłem w stanie funkcjonować śpiąc 5-6 godzin dziennie i to nie było tak, że to jakby bardzo się odbijało na treningu. Na pewno jakbym spał więcej, bym miał taką możliwość, jadł idealnie, to było może trochę lepiej. Natomiast on to wszystko akceptował. Byłem w stanie trenować, byłem w stanie robić wyniki i byłem w stanie się poprawiać. Pewnie byłbym w stanie troszkę bardziej, może jakbym do tego bardziej profesjonalnie podszedł, ale to też no, kwestia była tego, ile masz czasu, ile w stanie jesteś poświęcił. Zawsze mówię, no, zawsze jesteśmy w stanie coś robić lepiej. Pytanie, czy chcemy. Teraz jakby będąc, mając 39 lat, no mój organizm już wiele rzeczy
lodów.
Nie wybacza mi. Nie, nie jem lody. Są rzeczy, z których nie rezygnuję. Natomiast no nie, na przykład sen. Trening biegowy i postęp biegowy to jest w głównej mierze to jest trening. To jakby powiedzmy sobie to na początku, bo rozmawiamy tu o wszystkim w koło biegowym, ale żeby jasno to wszyscy słuchacze zrozumieli. Jeżeli chcecie biegać szybko, jeżeli chcecie biegać długo, daleko, jeżeli chcecie robić postępy treningowe, to przede wszystkim musicie trenować. To jest absolutnie jak, nie wiem, chcecie słuchać dobrze muzyki, to przede wszystkim musicie mieć duże kolumny i dobrze grające, a nie odtwarzać CD, bo możecie pewnie sobie z MP3 prusić, a i tak będzie dobrze grało. Tak samo tutaj, jakby podstawa to jest trening, a druga rzecz najważniejsza to jest sen, no i później pewnie też odżywianie. Natomiast sen jest absolutnie kluczowy, bo mówimy o regeneracji ogólnie, ale w tej regeneracji najważniejszy jest sen. I im jesteśmy starsi, tym rzeczywiście ten sen ma większe znaczenie i musimy, po prostu śpiąc mało, nie jesteśmy w stanie wykonywać, jesteśmy ciągle zmęczeni, nie jesteśmy w stanie wykonywać treningu, bo nasza regeneracja przebiega wolniej, dlatego ten sen jest kluczowy i ja teraz rzeczywiście śpiąc poniżej 7 godzin, bardzo ciężko mi się trenuje. No to już muszę spać te 7, najlepiej optymalnie 8 godzin, żeby mi się dobrze trenowało.
Trzeba też pamiętać o tym, że sen to nie jest coś, co działa jak pieniądze, a mam tutaj na myśli, że nie da się go zaoszczędzić na zapas, a wiele osób tak funkcjonuje, że wydaje mi się, że na przykład jak z niedzieli na poniedziałek, znaczy z soboty
tak,
na niedzielę
pośpią,
tak, 12, to potem znaczy, mogą już dwa razy po 5.
Ogólnie jest tak, że możemy zawalić nockę w tygodniu i się nic nie stanie, ale nie możemy zawalać 5 i liczyć na to, że dwie nocki i odeśpimy. To rzeczywiście to jest kluczowa rzecz. Też z wiekiem, na przykład, co ja najbardziej zauważyłem u swoich podopiecznych, też u siebie, ale też u wielu, szczególnie u mężczyzn, to dbanie o taką ogólną sprawność, mobilność. Im jesteśmy starsi, tym bardziej ta nasza taka naturalna mobilność, stawy, już nie mówię właśnie biodra i tak dalej, to zanika, jesteśmy sztywni, to tak wiesz... obrazek, jak ktoś staje od biurka i tam już się za plecy łapie i z wiekiem. I to rzeczywiście tak jest. Jakby no musimy o to dbać, musimy dbać o mobilność ogólną, bo ona zanika i z każdym kolejnym rokiem będzie gorzej. I rzeczywiście wprowadzając takie treningi mobilności, mobilizacja bioder i tak dalej, zauważyłem, że rzeczywiście dużo lepiej się biega zawodnikom. Szczególnie z wiekiem.
No dobra, bo trochę poskakaliśmy po tematach, pewnie do nich jeszcze trochę wrócimy, ale wyczerpując jeszcze ten wątek różnicy wieku, bo ja mam taki problem po prostu patrząc na, nie wiem, wiele osób korzysta z gotowych planów treningowych. Wiele osób inspiruje się gotowymi planami, które w większości są pisane pewnie pod osoby, nie wiem, w optymalnym, powiedzmy, wieku.
No tak, plany treningowe są przeważnie pisane na podstawie biegaczy wyczynowych i w optymalnym wieku. No tak to wygląda i nawet w książkach, prawda? To jest przeważnie i to dlatego, że rzeczywiście trzeba brać poprawkę na to, że jesteśmy amatorami i możemy być w innym wieku.
Tak? Więc jakbyś mógł powiedzieć właśnie ze swojego doświadczenia, podzielić się tym, że hipotetycznie dostajesz, przychodzi do ciebie dwóch zawodników, powiedzmy na poziomie, nie wiem, 40 minut na dychę. Obaj trenują na przykład od roku sobie na własną rękę, ale chcieliby to bardziej sprofesjonalizować. Ty nie znasz jeszcze ich jakby cech zindywidualizowanych, ich predyspozycji, jeżeli chodzi o rozpisanie, no ale musisz na początek im coś zaproponować. Oni pracują standardowo, biurowo, nie wiem, tam 5 dni w tygodniu, chcą poświęcić więcej czasu treningowi, ale jeden ma 25 lat, a drugi 45. To jak tak wyjściowo zróżnicujesz ich plany treningowe, jeżeli chodzi właśnie, nie wiem, o liczbę jednostek, zanim poznasz ich lepiej?
Wiesz co, no na pewno jeżeli wiem o nich tyle, co mi powiedziałeś, to, ale zadałbym na pewno więcej pytań. No na pewno jestem, jakby podejrzewam, że osoba, która ma 25 lat i powiedzmy wychodzi, jakby no zakładamy, że tak samo mają taką samą przeszłość i tak dalej. Zakładam, że osoba mająca 25 lat jest sobie w stanie na więcej pozwolić, w sensie jest w stanie przyjąć więcej kilometrów i trochę większe obciążenia. Więc na początku mogę, nie wiem, dać powiedzmy większą trochę objętość, nie wiem, 15-20% większą objętość. Jestem w stanie na przykład dać takiej osobie szybsze odcinki, na przykład kilometrowe, na takich interwałach beztlenowych. Wiem, że ta osoba mająca 25 lat prawdopodobnie jest w stanie pobiec szybciej w stosunku do tego, co jest w stanie pobiec na zawodach. A osoba, która ma 45 lat, może, nie wiem, hipotetycznie lepiej pracować na biegach ciągłych i budować na takich biegach ciągłych. Natomiast w osobie, która ma 45 lat, na pewno bym wrzucał przynajmniej raz w tygodniu, na pewno raz w tygodniu przebieżki, a nawet dwa razy w tygodniu, powiedzmy raz przebieżki, nie wiem, 10, jakieś 20-30 sekund, plus jeszcze bym, powiedzmy, jakiś trening ciągły kończył, nie wiem, 4 razy 200 metrów, kazał mu bardzo szybko pobiec, żeby cały czas jakby pracować na tym, żeby nie zanikała ta prędkość, a wręcz przeciwnie, żeby trochę jej odzyskać. A to tak, wiesz, mówię tak na szybko, hipotetycznie zupełnie, natomiast rzeczywiście zakładam, że osoba mająca 25 lat ma tą szybkość i jakby pracuje, jest w stanie trochę więcej znieść, więc bardziej bym go tutaj kierował w stronę takiego treningu interwałowego. Osoba trochę starsza, bardziej w trening taki wytrzymałościowy, ale z krótkimi odcinkami mocnymi. Jeżeli bym miał na to czas, też bym go zachęcał do tego, żeby osoba 45-letnia skupiła się na tym, żeby troszeczkę popracować uzupełniająco nad taką siłą, no bo już tą siłę traci, rzeczywiście warto mobilność plus siła tutaj pracować nad tym.
A co miałeś na myśli, mówiąc, że 45-latek będzie w stanie biegać zawody z większą różnicą temp niż ma to miejsce na treningach, że on na tych treningach po prostu już nie da rady takiej intensywności znosić, czy ma, nie wiem, czy na przykład mają 45-latkowie już mocniejsze głowy po latach doświadczeń i są w stanie więcej cierpienia na biegu?
Wiesz co, nie, zauważyłem, że jest tak, że na przykład jak, załóżmy, że tak, żeby okrągła liczba była, 20 minut biegają 5 kilometrów, to przeważnie jest tak, że ta osoba 25-letnia jest w stanie zrobić 5 razy kilometr po, nie wiem, powiedzmy 3,40. To jest duży, olbrzymi zapas, 20 sekund i on to zrobi. Przeważnie to zrobi na przerwie takiej 2 minuty. Natomiast ta osoba, powiedzmy 45-letnia, będzie mu ciężko. To już jest dla niego prędkość, gdzie bardzo szybko już dochodzi do takiego długu tlenowego i ciężko mu jest to skończyć. Natomiast jak mają biec zawody, to powiedzmy pobiegnie 3,50, 3,55. Natomiast jak pobiegną zawody, to prawdopodobnie, bardzo podobnie pobiegną. Ja wiesz, ja dzisiaj biegałem tutaj, śmieję się z dziećmi i biegaliśmy kilometrowki praktycznie tyle samo, a na zawodach, powiedzmy, na dychę jakbym dużo, dużo szybciej pobiegnę. To też trochę wynika jakby z tej mojej lat biegania i takiej wytrzymałości ogólnej, ale rzeczywiście takie, że starsze osoby przeważnie lepiej sobie radzą na dłuższym, ciągłym wysiłku niż na krótkim takim, powiedzmy, do 5 minut bezlenowym. Natomiast to nie jest też jakby, to jakby nie chcę mówić, że tak jest po prostu. Natomiast to jest tak coś, co powiedzmy rzeczywiście jakbym miał powiedzieć, to w jakiejś tam sporej mierze rzeczywiście się sprawdza, że tak jest. Ale jeszcze tak no. Ten, ja bym dał bardzo podobny trening na pierwsze 2-3 tygodnie i zobaczę po prostu, jak oni sobie radzą, dopiero później bym się... No, to jest tak standardowo, tak. Tak.
Nie mam wątpliwości co do tego, ale coś tam chciałem z ciebie wyciągnąć, pewnie. Bo wiadomo, że trudno jest hipotetyzować na wymyślonych tutaj ludziach i przypadkach, bo ty jesteś trenerem, żeby zindywidualizować ten plan do wszystkich tych czynników.
Wiesz, jeszcze jak ktoś do mnie przychodzi, ma 45 lat i mówi, że chce biec maraton, to okej. Okay. A jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, że ma 25 lat i chce biec maraton, to mówię, może spróbujemy piąteczkę. Znaczy to też jakby absolutnie nie uważam, że 25 lat to jest dobry wiek na maraton, ale to jest wiek, gdzie możesz naprawdę bardzo duży postęp zrobić i bardzo szybko na 5 kilometrów, 3 kilometry. Jeżeli myślisz o bieganiu w perspektywie nie roku, tylko paru lat, to warto rzeczywiście tutaj mocno się skupić na tym na początku, a dopiero później. U mnie na przykład to był może ten błąd na pewno mój. Każdy chce przebiec maraton, ja tak samo i troszeczkę zaniedbałem. Jakby na pewno byłem w stanie dużo szybciej biegać 5-10 kilometrów, pewnie teraz bym biegał szybciej maraton.
Szukamy kolejnych czynników. Jednym z istotnych elementów naszego życia wpływających mocno na organizm jest organizacja dnia i praca. Jej typ, godziny. Mam na przykład kolegę, który jest górnikiem, pracuje fizycznie pod ziemią i biega. Minuty tak naprawdę dzielą go od złamania trójki w maratonie. Może nas słucha, to pozdrawiam przy okazji Arka. Powiem szczerze, że jak wyobrażam sobie siebie w jego sytuacji, to raczej tak myślę sobie, że po pracy pewnie pierwsze, co chciałbym zrobić, to poleżeć sobie trochę na kanapie. On jakimś sposobem wychodzi na to bieganie, łączy ten trening z pracą o takim charakterze fizycznym. Zastanawiam się, jak to by zdeterminowało plan treningowy. Czy masz, pracowałeś z takimi osobami i czy pracowałeś jakieś patenty, które pozwalają łączyć taką po prostu ciężką fizyczną pracę z bieganiem.
Jest to co więcej, nawet górnika trenuję.
Masz też górnika.
I też łamie trójkę. Złamał. Wiesz co? Tak, to ma olbrzymi wpływ rzeczywiście. Ja podziwiam takich ludzi, bo zmianowo się ciężko trenuje. Jak w treningu bardzo fajna jest taka przewidywalność. W sensie, jeżeli nawet pracujesz codziennie, ale powiedzmy, nie wiem, 8-16, to masz to wszystko poukładane, organizm się do tego przyzwyczaja i po jakimś tam czasie to zaskakuje wszystko i normalnie funkcjonuje. Jeżeli pracujesz zmianowo, to jest ciężko. I to też bardzo zależy od biegacza, jak on reaguje i czy na przykład on woli biegać przed pracą. Znaczy pierwsze co robię, bo jak ktoś pracuje zmianowo, to przeważnie ma tak, że ma takie okienka 2-3 dni wolne. I staramy się tam wpleść najtrudniejsze treningi. To pierwsze, co robimy. A drugi trening ciężki, ja staram się wpleść mimo wszystko przed pracą. Mhm. Że bieganie mocnych treningów po pracy jest bardzo ciężkie. W sensie, jeżeli ktoś pracuje w ogóle fizycznie, zmianowo i fizycznie jest na nogach, to przeważnie ma bardzo zmęczone nogi już po pracy. I to nawet nie chodzi o to, że on ma zmęczone nogi, wiesz, jak po siłowni. Tylko nawet jeżeli stoisz, powiedzmy, pracujesz w kuchni, powiedzmy. Stoisz 8, 10, 12 godzin na nogach. No to po tej pracy masz bardziej zmęczone nogi, często jak po treningu dobrym i rzeczywiście jest ciężko. Wtedy rozbieganie jak najbardziej. Ja to też stosuję taką trochę metodę, że nie od razu, tylko położyć się na pół godzinki, wypić sobie kawę i poleżeć rzeczywiście z nogami w górze pół godziny i to rzeczywiście bardzo dużo zmienia. To jakby dużo łatwiej jest po prostu ruszyć, bo te nogi trochę nam odpuszczają. Polecam też bardzo po pracy, żeby zrobić... porolować sobie trochę te nogi. Wziąć wałek i dosłownie 10 minut, porolować, później trochę nogi do góry, kawka, jakaś przekąska i iść na rozbieganie. Czasem wtedy naprawdę trening wchodzi tak, jakbyśmy tej pracy nie mieli. To trzeba też się tego nauczyć, ale ciężkie treningi raczej przed pracą, jeżeli ktoś idzie, nie wiem, na 12, 14, to przed pracą, później chwilę odpocząć, zjeść coś. I osoby się przyzwyczajają i rzeczywiście po tej jakby naprawdę dobrze, jak nie padają w tej pracy, lepiej to wychodzi.
Powiedziałeś, że polecasz, żeby po pracy, po której nogi są podobnie zmęczone co do treningu, poleżeć sobie pół godziny.
Tak, jeżeli jest taka opcja. Tak.
Jeżeli jest taka opcja, czy podobne zalecenie dałbyś po trudnych treningach? Czy taka właśnie...
Znaczy ogólnie...
Higiena, bo mówimy o tym, co jest dookoła treningu. I ja mam wrażenie, że po tych ciężkich treningach często nie doceniamy tego, ile nasz organizm tak wieloaspektowo kosztowało taka jednostka. I czy ty na przykład, nie wiem, planując swój trening, planując trening swoich zawodników, rekomendujesz tego typu rzeczy, żeby właśnie, nie wiem, po najcięższym akcencie w tygodniu jednak zarezerwować sobie w planie dnia godzinę na takie jeszcze wyciszenie, zregenerowanie tego, zanim wskoczymy od razu na, do innych obowiązków, stresów i tak dalej?
Tak, ale prawdę mówiąc, w bieganiu amatorskim praktycznie nikt nie ma na to czasu i... I to przeważnie jest tak, że rzeczywiście, że nie mają tego czasu, że to jest tak, że no mają dużo innych obowiązków, przeważnie rodzinnych. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić, jak najbardziej, mówię, że znaczy taka higiena potreningowa, jak kończymy trening, to rzeczywiście powinniśmy zadbać o w pierwszej kolejności o taki odpoczynek ogólny i uzupełnienie węglowodanów i też trochę białka. I to jest rzeczywiście bardzo ważne, to bardzo przyspiesza regenerację. Jeżeli mamy opcję poleżenia, drzemki, no to rewelacja. To rzeczywiście super i szczególnie po tych najcięższych treningach to bardzo dużo daje, a jak już trenujemy dwa razy dziennie, to w ogóle jest mega sprawa i warto z tego korzystać. Szczególnie właśnie jak trenujemy dwa razy dziennie, to tak, to wtedy mówię, jeżeli chcesz trenować dwa razy dziennie, a nie masz czasu na odpoczynek między tymi treningami, to raczej bym rekomendował zawsze, mówię, raz dziennie, nawet trochę więcej, ale to przyniesie większy skutek niż takie dobijanie. No bo wtedy ten drugi trening to moim zdaniem jest dobijanie często już organizmu, a nie jakaś tam korzyść treningowa.
A wracając do tego snu, bo powiedziałeś, że to jest jakby twoim zdaniem krytyczny i chyba najważniejszy element poza samym treningiem.
Bardzo niedoceniany też. Naprawdę mimo wszystko on jest cały czas niedoceniany. Ludzie nie wiedzą, jak duży. Nie tylko na trening, na wszystko. Absolutnie na jakość życia, jak sen, jaki ma wpływ.
To jaki jest złoty standard?
Wiesz co, złotego standardu może nie ma, ale uważam, znaczy, bo to też bardzo zależy, natomiast wiek i tak dalej, 7-8 godzin. Mhm. 7-8 godzin, uważam, że to jest poniżej 7, 6. Niektórzy mówią, że przy 6 godzinach są jakby super funkcjonują. Myślę, że niedużo jest takich osób naprawdę, które... Bo wszystko się da. Ja też funkcjonowałem przy 5-6, ale jak zacząłem spać 7-8, to widzę różnicę tak ogólnie. Po jakimś czasie widać tę różnicę. Też nie warto przesadzać, natomiast... Bo to też jakby wynika jakby no też z tego, ile trenujemy. Jeżeli trenujemy 4 razy w tygodniu, to też nie warto spać codziennie po 9 godzin, jeszcze drzemki robić, bo wtedy naprawdę mąż czy żona już powiedzą, weź się puknij w głowę i weź się do roboty. Ale 7-8 godzin, starajmy się. Mi to nie zawsze wychodzi. Teraz patrzyłem, miałem średnią chyba z ostatniego tygodnia jakieś 6 godzin, 45 minut. Ale ciężej mi właśnie i od razu cały tydzień miałem taki, że byłem bardzo zmęczony na koniec tygodnia. Zrobiłem treningi, ale uwierz mi, że w sobotę i niedzielę już naprawdę byłem bardzo zmęczony. Teraz spałem po 8 godzin i czuję się dużo lepiej.
Wspomagałeś się wtedy tymi drzemkami? Bo zastanawiam się właśnie, czy drzemki można traktować w taki sposób, że one zrekompensują, że nie wiem, śpię codziennie 6 godzin, ale codziennie ucinam sobie pół godziny drzemki po obiedzie i wyjdzie okej. Okay.
Moim zdaniem do końca nie rekompensują mimo wszystko snu, bo to inne procesy trochę zachodzą. Pierwsze 20-30 minut to jest inny proces niż jak wpadasz w głęboki sen i masz te fazy snu. Już nie chcę wchodzić, też dokładnie nie pamiętam, ale rzeczywiście tam później dużo innych ciekawych rzeczy się dzieje, regeneracja i tak dalej. Wiesz co, ja czasem kiedyś robiłem może drzemki, no nie mam na nie czasu. One są naprawdę skuteczne i to dosłownie takie 15-20-minutowe drzemki. Idealnie po treningu. To czasem jest tak, że robimy trening, robimy taką drzemkę i po tej drzemce się czujemy, jakby nas tir potrącił, ale rzeczywiście wstajemy w ten cały, powiedzmy, ból i zmęczenie treningowe do nas dociera, ale rzeczywiście organizm szybciej się regeneruje i szczególnie przy dwóch treningach dziennie to się super sprawdzało. Ja rzeczywiście widziałem dużą różnicę. Natomiast no nie mam za bardzo czasu na drzemkę w ciągu dnia w tej chwili.
Partnerem odcinka jest marka Trek Nutrition, jeden z liderów na rynku suplementów diety dla sportowców i osób aktywnych. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z produktami Trek Endurance. Jest to linia dedykowana osobom uprawiającym sporty wytrzymałościowe, m.in. bieganie. W jej portfolio znajdziemy na przykład izotoniki, żele energetyczne oraz batony proteinowe. Więcej informacji o produktach oraz promocjach znajdziecie na stronie trec.pl oraz kontach social media marki. Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, w sumie nie wiem, bo ten temat to jest gdzieś coś pomiędzy treningiem a nietreningiem, ale też jestem bardzo ciekawy, zwłaszcza twoich doświadczeń w kontekście pracy z zawodnikami właśnie, którzy nie są wyczynowcami, bo takim elementem, który można powiedzieć, że jest okołotreningowy, który często wkrada się do świadomości ambitniejszych biegaczy, jest hipoksja i korzystanie na przykład z namiotów hipoksyjnych. Ty jesteś biegaczem, który jakby poszukuję możliwości podbicia formy. Gdzieś tam sportowo na pewno mocno zbliżyłeś się do granicy swoich możliwości. Ja nie wiem, czy ty, nie widziałem jakoś, żebyś ty korzystał z tych technologii. Mhm. Jestem ciekawy, dlaczego. Widziałem cię w górach, w St. Moritz, natomiast w namiocie chyba nie, ale może ja tak nie śledzę bardzo szczegółowo. Jestem ciekawy o twoje doświadczenia, ale też czy właśnie jak to wygląda u twoich podopiecznych. Czy jeżeli ktoś zgłasza się do ciebie i proponuje, że trenerze, ja bym chciał poszukać swoich atutów w czymś takim, to co ty mówisz takiej osobie?
Wiesz co, jakby absolutnie nie mam nic przeciwko namiotom hipoksyjnym. Ja rzeczywiście nie spałem w namiocie hipoksyjnym, natomiast chciałbym i całkiem możliwe, nie wiem, może w tym roku uda mi się zrealizować. Natomiast tu jest u mnie dużo rzeczy, które jakby... Namiot hipoksyjny nie jest taki po prostu łatwy do wdrożenia, bo to jest teraz u mnie tak, jest córka, jest kot, jest żona, jest ograniczone mieszkanie, to trochę hałasuje. Więc trochę tych rzeczy jest, to nie jest takie hop-siup, natomiast może uda mi się wdrożyć w tym roku. Osobiście uważam i to też jak, nie wiem, rozmawiając z osobami, które przez lata trenowały wyczynowo, jeździły w góry, spały w namiotach, no jednak wyjazd w góry wysokie da dużo lepszy efekt, znaczy da lepszy efekt pod tym względem, że u amatora ta hipoksja to nie jest game changer. To jakby my myślimy, że okej, pośpimy w namiocie, pojedziemy w góry, wrócimy i będziemy latać. Nie, to tak nie działa. To powiedzmy sobie szczerze, ja nie wiem, organizując obóz biegowy w tym roku w St. Moritz, też szczerze mówię ludziom, jedziemy na 10 dni, mówię, słuchajcie, wy wrócicie i to nie będzie tak, że tu macie po prostu czerwone krwinki wielkości piłek ping-pongowych. tylko jakby największą zaletą takich wyjazdów dla amatorów to jest właśnie to, że oni jadą do świata, który żyje bieganiem, wiesz, wychodzą z hotelu w St. Moritz, widzą mistrzów olimpijskich, widzą jak oni trenują razem z nimi i to jest tak niesamowity bodziec motywacyjny, jakby to ciężko przecenić, że taki amator trenując, on naprawdę jakby rośnie w oczach, że to z każdym treningiem on jest lepszy, on jest bardziej zmotywowany, on wraca i jest taki jakby zbudowany. Ja też tak miałem w 2015 roku, jak pierwszy raz byłem w St. Moritz. Ja byłem wtedy 2 tygodnie, no wiesz, 2 tygodnie, no Nie. Miałem, nie wiem, o hemoglobinę chyba o pół lepszą, no to jest prawie nic. Natomiast ja byłem tak podbudowany psychologicznie, tak jakby nakręcony na trening przez najbliższe miesiące, że rzeczywiście to był niesamowity kop motywacyjny i to mi bardzo dużo dało. Natomiast jeżeli chodzi o namioty, jeżeli ktoś by się do mnie zgłosił, ja nie miałem zawodników, którzy spali w namiotach. Jeżeli ktoś by się zgłosił i powiedział, że chce spać, ma taką możliwość, jak najbardziej bym to rekomendował i wdrożył to. Też trening na zasadzie prawda, śpi wysoko, trenuj nisko jest optymalny i rzeczywiście jesteśmy w stanie najlepsze wyniki wtedy osiągnąć według wszelkich tam protokołów, badań, czyli prawda.
A załóżmy, że jest to ten zawodnik, o którym rozmawialiśmy, któryś, nie wiem, może być 25, a może być ten 45, to sobie wybierz. Latek, który biega 40 minut na dychę i biega od roku i przychodzi ci z takim pomysłem, bo mówi, nie wiem, no ja nie mam kota, żony no tak. I takich rzeczy i mogę sobie to zainstalować, albo mam 20 pokojów i nikomu nie będzie to przeszkadzać, to ty takiej osobie mówisz, okej, pobawmy się tym, czy mówisz, okej, ale najpierw wyczerpmy wszystkie inne bodźce, bo masz jeszcze ich całe mnóstwo, które mogą cię popchnąć do przodu, a potem gdzieś tam będziemy szukać tego typu rozwiązań, czy...
Wiesz co, jeżeli przychodzi do mnie osoba i mówi, że chce taki namiot i powiedzmy finansowo nie jest to dla niego problem, bo nie wiem, ma pieniądze na to, chce sobie spróbować, bo ja mu mówię, znaczy powiem mu tak, mówię, słuchaj, możemy zrobić trochę innych rzeczy, prawda, to nie jest jakby coś, co zmieni wszystko, ale jeżeli chcesz, jeżeli, nie wiem, nie jest to przeszkoda finansowa i tak dalej, to z namiotem nie mam problemu. W sensie tak, weź ten namiot, śpi w nim i rzeczywiście stosuj go w treningu. Natomiast powiem mu, stary, jest dużo rzeczy, które jesteś w stanie zrobić lepiej i się przesuniesz szybciej niż dzięki namiotowi. Ale to jest trochę, wiesz, jak w triatlonie, powiedzmy, nie wiem, waży 10 kilo za dużo, ale tam, nie wiem, ceramiczną sobie przerzutkę kupisz za 1000 zł, która da ci 2 waty i wydaje ci się, że będziesz szybszy. To trochę tak jest z namiotem i jakby no, ja nie uważam, bo wiesz, wiele osób się z tego śmieje, ja też czasem się zaśmieję, ale nie uważam, że to jest złego. Tak sam możesz, kupisz ten namiot, też pamiętajmy, że to bieganie, ten trening ma nam sprawiać radość. Jeżeli ktoś śpi w tym namiocie i jego to tak buduje, to czemu nie? No to śpi w namiocie i możemy sprawdzić, prawda, jak to zadziała. Natomiast jeżeli masz 25 lat i biegasz 40 minut dychę, to tak jak mówię, jest dużo więcej rzeczy, które pchną cię do przodu niż namiot. Natomiast jeszcze taka jedna rzecz, bo to jakby dobrze powiedziałeś, że jakby no mamy dużo rzeczy, jakby nie strzelajmy od razu, wiesz, z armaty i nie idźmy w namiot. Ten namiot nie będzie taką rzeczą, uważam, którą już wprowadzony tak na początku, coś powiedzmy... zakłóci, że na zasadzie później taka osoba dojdzie, nie wiem, do 30 minut i ten namiot już nie da mu takiego bodźca, on dalej będzie dawał, natomiast może nawet większy wtedy. Natomiast treningowo rzeczywiście, jeżeli ktoś mi przyjdzie biegać 40 minut i powie, że on chce tu już biegać w jednym tygodniu interwał, podbieg, bieg ciągły, wiesz, longa, narastający i tak dalej, to powiem, stary, hold your horses, biegasz na razie 40 minut, spokojnie. Więc tutaj z tych takich bodźców treningowych nie należy od razu wszystkich strzelać, bo rzeczywiście potem jak się wystrzelamy ze wszystkiego i ktoś biega 40 minut, a już wali tam ponad 100 km grubo, to później jest ciężko, bo już nie ma co dokładać.
Czyli ty mu dasz po prostu to 2 razy 200, 3 razy 400, 5 razy 6 zabiło to swoją kombinację.
Dokładnie tak.
Powiedziałeś, że to uatrakcyjnia swoją drogą trening biegaczom. Ja zastanawiam się, czy są tacy, którzy przez to na przykład mają większego stresa, nie? Że boją się, że czegoś nie zapamiętają.
Zapisują sobie na rękach, naprawdę.
Jakbyś mi...
Słuchaj, przyjdź kiedyś na nasz trening New Balance Run Club, to zresztą, Jezu, przecież byłeś nieraz, ale tam jest, jak ja daję taki trening, to ludzie stoją i się patrzą na mnie, jakbym im jakoś, wiesz, wiersz mówił, kazał zapamiętać, a tam trzeba zapamiętać tylko dwie długości przerw i tak dalej, więc to tak, dla niektórych jest wielkim wyzwaniem, ale zapisują sobie na ręce i dają radę, ale teraz wiesz, nie, no, jest technologia, wgrywają w zegarki i zegarek im mówi. Gorzej jak zegarek padnie, miałem takie przypadki, zegarek pada i to już jest koniec wtedy, wracają do domu.
No właśnie. Nie, ja jestem zdecydowanie z tych, którzy nie potrzebują uatrakcyjnień. Już 10 razy kilometr też jest dla mnie bardzo, bardzo atrakcyjne. Sam sobie mógłbym się zestresować, ale tak. Pewnie każdy by sobie z tym poradził. Bartek, na koniec zostawiłem jeszcze temat odżywiania i suplementacji, bo no tak plus minus 110 odcinków wpada tutaj, wiadomo, Zosia Piotrowicz, która jest ekspertem w tej dziedzinie. Natomiast jestem ciekawy twojej perspektywy. Czy ty masz jakieś takie spostrzeżenia, patrząc na pracę właśnie z tak dużą liczbą biegaczy? Czy coś z tego pudełka ogranicza często możliwości rozwoju osób biegających? Czy, bo wiesz, taki oczywisty strzał to za duża masa ciała, nie?
Tak, chciałem strzelić. Chociaż mam...
Potwierdzasz?
Tak, ale potwierdzam, tak, za duża masa ciała, tak. Wiesz co, nie, no na pewno ogranicza. Tu w ogóle chciałem przy okazji powiedzieć, że rzeczywiście podcasty z Zosią to są moje ulubione podcasty i ja je sobie zapisuję, nawet mam taki ten... czasem wracam na przykład o żelazie, prawda, albo o żelach, super. Pierwsza rzecz to jest rzeczywiście za duża masa ciała i jeżeli ktoś biega, wiadomo, w bieganiu, nie wiem, w kolarstwie, w sportach wytrzymałościowych przeważnie ta masa ciała jest kluczowa i rzeczywiście należy dążyć do tego, żeby ona była optymalna. Nie musimy, jakby, ja nie mówię, to biegam amatorsko, więc jakby to nie musi być tak, że musimy wyglądać jak, prawda, wyczynowy biegacz kenijski. Natomiast jeżeli ktoś ma dużo, za dużo tkanki tłuszczowej, proporcje składu ciała są słabe, warto, żeby dążył do poprawy, bo to da bardzo szybki skok po prostu jakości treningów i ogólnie jego poziomu sportowego. Na pewno ogólne takie żywienie wkoło treningowe, to jest bardzo ważne i tutaj najbardziej to kuleje, czyli... To już zależy, kto kiedy trenuje, czy właśnie trenuje po pracy i tak dalej. Natomiast bardzo częstym jest w polskim, znaczy ogólnie, nie wiem, ale w Polsce jest tak, że jak jemy obiad, to jemy obiad. Ziemniaki, mizeria, prawda, kotlet i nie jakby tak, to jest tak zakorzenione, że ktoś ma na przykład po pracy, biega ciężki trening, ale i tak w robocie o 14 zje ten, wiesz, ten obiad. Ja mówię, ale nie mogłeś zjeść naleśnika, no mówię, ale to nie obiad. I to rzeczywiście, nad tym trzeba pracować, to jest problem bardzo wielu osób. Później przychodzi trening, i też takie jedzenie właśnie przed samym treningiem, w trakcie i po treningu. To jest coś, gdzie ja staram się w pierwszej kolejności właśnie tłumaczyć, jak to jest ważne, szczególnie jak ktoś trenuje do maratonu, prawda, to żywienie w trakcie treningów, szczególnie dużych, albo jeżeli ktoś trenuje do krótszych, ale takie bardzo mocne robi treningi, jak ważne jest żywienie po treningu zaraz, że nie było tak, że kończymy trening i nie wiem, czekamy 2-3 godziny tam pijąc tylko wodę, że to jest bardzo ważne, wręcz kluczowe do tego, żebyśmy się dobrze czuli następnego dnia i żeby ta regeneracja, ogólnie nasza forma rosła szybciej. Ale to takie żywienie, mówię, szczególnie właśnie przed treningiem, to uważam, że tutaj rzeczywiście możemy najwięcej zyskać, rezygnując często z naszych przyzwyczajeń na rzecz jakichś właśnie lżejszych posiłków szybkostrawnych, bo na tym się po prostu dużo lepiej biega. Ale też mam dużo przypadków, i to szczególnie to już częstsze jest u kobiet, gdzie ta masa ciała jest zbyt niska. I nawet teraz jedną zawodniczkę odesłałem, znaczy może nie odesłałem, ale poleciłem właśnie Zosię, która pracuje z Zosią, która masa ciała jest na granicy, powiedzmy. Ja wtedy też się trochę boję, bo u kobiet wtedy ta triada zawodniczek jakby wchodzi i bardzo wtedy, bardzo rośnie ryzyko kontuzji, złamań zmęczynowych i tak dalej. Dlatego warto o to dbać i też starać się, żeby ta masa nie była za niska. A rzeczywiście czasem też potrafi w tą stronę to lecieć.
No właśnie, ja tak pomyślałem, bo jak wcześniej jeszcze rozmawialiśmy o tych złamaniach zmęczeniowych, to powiedziałeś o tym triatloniście, który miał złamanie zmęczeniowe, a wiadomo, że tamten trening jest mniej obciążający.
Wśród triatlonu to wszyscy prawie mieli w Ironmana.
Tak, a teoretycznie jest trochę mniej obciążający dla układu ruchu, no bo rower aż tak nie obciąża, pływanie wiadomo, że nawet korzystnie wpływa na wiele aspektów, a biegają też zazwyczaj wolniej, no i trochę mniej, no bo aż tyle
no
by
tak,
się nie
ja to też jakby wyszedłem z tego takiego triatlonu top poziomu, prawda, tak. I o tym mówię.
I tam, i tam zazwyczaj ta masa ciała właśnie jest jednym z powodów, tak, no bo trenując do dystansu Ironman, no to ci zawodnicy, zawodniczki, no to naprawdę muszą pochłaniać tysiące kalorii dziennie. Jeżeli ktoś to zaniedba i ta masa właśnie mu spadnie, no to organizm bardzo szybko daje znać, że są te deficyty, zaburza się właśnie hormony, cała reszta.
No tam jest taka ciekawa biografia braci Brownlee. Oni tam, to jest tak, że albo jeden, albo drugi ma złamanie przeważnie, no ale oni bardzo ciężko trenują, naprawdę. To jest taki morderczy trening. No ale wiesz, też jakby no, ilość ich medali, igrzysk olimpijskich i tak dalej jest tak wielka, że to nie przychodzi tylko z talentu. To trzeba włożyć odpowiednią pracę do tego, a praca niesie ze sobą też ryzyko urazów.
Jasne. Bartek, zmierzamy ku końcowi rozmowy. Ja jakby przeszliśmy te rzeczy, które ja sobie wypisałem, jeżeli chodzi o to, co właśnie wokół treningu może wpływać na naszą dyspozycję, ale może jeszcze ty byś coś zaproponował, no bo jestem ciekawy, może nawet na swoim przykładzie, co tobie teraz, mimo lat doświadczenia, lat treningu, najbardziej przeszkadza w zrobieniu formy życia, bo rozumiem, że wciąż walczysz o życiowe rezultaty, nie powiedziałeś zdecydowanie pas.
Absolutnie, ja w ogóle teraz jestem strasznie nakręcony, bo moja żona kochana, jak powiedziałem, że 15-20 łamie, to się zaśmiała na piątkę, więc ja jestem teraz tak zmotywowany jak nigdy w życiu. Wiesz, że jest taka tutaj w rodzinie walka, że muszę je teraz udowodnić, że te 15-20 no piątkę połamie, więc jestem bardzo zmotywowany.
To gdybyś miał określić, co będzie, co wiesz już nawet dzisiaj, że będzie największą przeszkodą w zrealizowaniu tego celu, a co nie jest samym treningiem, to co by to było w twoim przypadku?
Ja może powiem inaczej. Na okrętkę. Ucieknę. Nie, wiesz co? Po tych wszystkich latach, kiedy ja trenuję, kiedy trenuję innych, uważam, że, bo jakby często widzimy te przeszkody, ale największą taką wartością, która nas przesuwa do przodu, jest nasza taka świadomość i pewność tego, co robimy i gdzie zmierzamy. I naprawdę ten aspekt psychologiczny jest niezwykle istotny. Jeżeli my trenujemy i ja na przykład ja trenuję i trenuję do powiedzmy wyniku teraz załóżmy te 15-20 złamania na piątkę, to ja muszę wiedzieć po co trenuję, muszę każdy trening, który robię, tak jak na przykład dzisiaj, to muszę wiedzieć jakie on ma znaczenie, co muszę zrobić i ogólnie cały plan treningowy, ja wiem gdzie zmierzam i wierzę w to, że mogę to osiągnąć, bo jeżeli ja trenuję do czegoś i nie wierzę w to, albo idę na trening z świadomością, że coś robię trening, ale w sumie to robię trening i tyle, to mnie tak nie nakręca i nie mam, jakby nie przesuwa mnie tak do przodu. Także aspekt psychologiczny jest niezwykle istotny i pewność siebie, pewność tego, że jesteśmy w stanie coś osiągnąć, jest myślę, że równie ważna jak to, co robimy. To musi być połączone, czyli trening, nasza taka siła głowy, to ogólnie powiedzmy siła głowy, zaprosi tu kiedyś psychologa, to ci opowiem, ale silna głowa plus regeneracja, żywianie i zrobimy, co mamy zrobić.
Teraz mam mały problem, bo wymyśliłem sobie tak teraz, jak to mówiłeś, że zakończę tą rozmowę życząc ci tego, żeby to 15-20 pękło, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że skoro Kasia powiedziała, że nie dasz rady i to wpłynęło tak na taką dużą motywację, to ja może też tutaj publicznie zadeklaruję, że Bartek, nie dasz rady.
Ja tu wierzę w 15. Kaszka się śmieje, że moja pewność siebie jest tak duża, że w ogóle ona mogłaby rozdzielać wszystkich. Nie, ja wierzę w 15 jak najbardziej, złamanie w 15, może jeszcze w tym roku. Ja uważam, że to jest kwestia tego, ile jestem w stanie z siebie dać, a nie kwestia tego, czy mogę. Może mi się to uda, może mi się to nie uda, ale wiem, że jestem w stanie to zrobić.
Okej, okay. No to Bartek, w takim razie nie życzę ci 15-20, tylko życzę ci, żeby ta pewność siebie była cały czas na takim poziomie.
Dziękuję.
Wszystkim słuchaczom również biegajcie zdrowo, biegajcie mądrze i bezpiecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.
Dzięki, do usłyszenia.